Środa, 20 września. Codziennie teraz rano na 8 jadę na Szuchę. Jem w domu śniadanie i idę do Wojskowego Biura Historycznego, z którym sąsiaduję i gdzie przeprowadzam inspekcję oddziału lotnego. Podział na drużyny został już przeprowadzony. Miało odpaść kilku harcerzy jako zbyt drobnych, fizycznie nierozwiniętych. Chłopcy w rozpaczy. Zostawiłem wobec tego jednego z nich na każdą drużynę, z tym, że będą to zwiadowcy drużynowi. Przed zajęciem wsi drużyna będzie wysyłała swego zwiadowcę ubranego po cywilnemu, który zbadawszy teren dawał będzie znać, czy wieś, miasteczko jest wolne, a jeżeli nie, to jaka siła. Uchroni się w ten sposób drużyny od nagłego zaskoczenia, względnie od korzystania z przygodnych zwiadowców. Koło drugiej wyjeżdżam na Czerniaków, wysyłając tego odcinka zwiadowcę w kierunku Mińska i Siedlec, by zbadał drogi przejścia dla oddziałów lotnych. By dojechać do zablokowanej barykadami belwederskiej, musiałem się przedzierać do Puławskiej bocznymi uliczkami. Miasto puste, gdyż odbywa się silny nalot. Czerwone smugi czterdziestek prują powietrze. Ze wszystkich stron łomocze ogień CKMS. Kiedy wracałem opustoszałą Marszałkowską, jadąc pełnym gazem, gdzieś przy Wspólnej wyskakuje podoficer z czerwoną opaską komendy miasta, krzycząc: stać, stać! Zwalniam, daję tylny bieg i gazem podjeżdżam pod bramę, gdzie stoi mój podoficer i grupka cywilów. O co chodzi? Melduję posłusznie, panie pułkowniku, sumituje się podoficer, srodze ubrany w hełm z opuszczoną podpinką. W czasie nalotów nie wolno jeździć autem. Wpadłem w szał. Niedługo sparaliżuje w ogóle tchórzostwo całą obronę. Łącznika z rozkazem zatrzymają. Oficera na służbę jadącego postrzelą, jak kropnęli do Starzyńskiego i do mnie, kiedyśmy wracali z Rakowieckiej. Zekpiłem od ostatnich podoficera, by nie tamował służbowego ruchu i wściekły pojechałem dalej. W dowództwie otrzymuję komunikat głównej kwatery niemieckiej i jednocześnie wiadomość o dotarciu do Warszawy generała Kutrzeby. Potwierdzają się dotychczasowe dane. Kutrzeba i Bortnowski zniszczeni. Komunikat brzmi: walka w Łuku Wiślanym w kierunku Bzury stała się jedną z największych akcji obecnej wojny i została wczoraj ukończona. Wzięliśmy około 100 tysięcy jeńców do niewoli i olbrzymie zapasy materiału. Wczoraj zajęta została polska baza morska, przy czym wzięto również kilka tysięcy jeńców. Wojska nasze stoją dalej na linii Białystok-Brześć-Włodzimierz-Lwów, gdzie niszczą resztki oddziałów polskich. Po wykonaniu tego zadania wycofają się na linię demarkacyjną ustaloną wspólnie między rządami niemieckim i sowieckim. Wynika z komunikatu, że padł również port wojenny na Oksywiu, broniony przez UNRUGA. Z wyjazdem swoim do Gdańska czekał widocznie Hitler na zdobycie Oksywia. Ze sztabu armii komunikują, że mimo upadku Gdyni i teraz Oksywia, Hel nadal się jeszcze broni i będzie się bronił. Podobnie jak przy zdobyciu Westerplatte, główną rolę przy zdobyciu Oksywia odegrał ponoć Schleswig-Holstein. Dzwonił Kaden, żebym koniecznie przyjechał do niego. Jest jego stryjeczny brat, podpułkownik Tadeusz Kaden-Bandrowski, który przedarł się do Warszawy wraz ze sztabem Kutrzeby. Jadę tam, ciekaw wiadomości, witam się statkiem i otrzymuję pierwsze dane o straszliwym boju nad Bzurą. Oczywiście nie da się jeszcze ustalić całości operacyjnego przebiegu bitwy, ale wiadomo już, że rezultat się wahał, że szala zwycięstwa przez wiele dni ważyła się na obydwie strony. Kaden opowiada, w jak ciężkich warunkach odbywało się dowodzenie. Łupili bombami w dowództwo, zabijali i ranili oficerów, nie dawali żyć. Pracować musieli jak w pierwszej linii, przy zrywającej się co chwila w takich warunkach łączności z dywizjami. Kutrzeby postawa była świetna. Teraz jest mocno znużony, ale mu to ma szybko przejść. Opowiadał również Kaden cuda o generale Abrahamie, że ponoć moruz pierwszej klasy, ani się przez chwilę ze swoją kawalerią nie załamał. Przyszedł też ze swoją brygadą kawalerii mało zniszczoną do Warszawy i tu jeszcze na przedpolu Warszawy, w Puszczy Kampinoskiej, jego ułani atakowali czołgi niemieckie i rozproszyli je. Odwrót niedobitków obydwu armii szedł przez Puszczę Kampinoską, skąd część do Modlina się wycofuje, inni na Warszawę. Szczegóły z taktyki niemieckiej wyjaśniły mi wiele rzeczy. Otóż Niemcy mają mnóstwo karabinów maszynowych na motocyklach, które wjeżdżają na flanki i tyły nasze, przenoszą się szalenie szybko z miejsca na miejsce i piorą ze wszystkich stron, demoralizując nasze oddziały. Z Teatru Wielkiego wydzwonił mnie Starzyński. Poszedłem więc do ratusza. Starzyński relacjonuje o panikarskich nastrojach w łonie Komitetu Obywatelskiego. Mówi się coraz otwarciej o konieczności kapitulacji. Lubomirski miał dzisiaj o 5 rano przyjechać z alarmem do Rumla, że Hitler w mowie gdańskiej zapowiedział zburzenie i zbombardowanie Warszawy, że trzeba się poddać. Nastrój tymczasem miasta jest bardzo dobry. Raport sytuacyjny Starzyńskiego znów podnosi ten wspaniały objaw. Po powrocie z ratusza biorę się do zebrania danych o oddziale operacyjnym i do zredagowania dzisiejszego komunikatu. Nadesłał też swój dla zagranicy pułkownik Pragłowski. Komunikaty brzmią: na wysuniętym zachodnim przedpolu Warszawy oddziały nasze umocniły się na zdobytych pozycjach. Na północy tego odcinka oddziały nasze skutecznie natarły na czołgi nieprzyjaciela, a kawaleria nasza szarżowała, niszcząc i rozpędzając większe oddziały zmotoryzowane nieprzyjaciela. Na utracie oddziały nasze w walce na bagnety odrzuciły natarcie nieprzyjaciela, zadając mu duże straty i zdobywając 3 ciężkie karabiny maszynowe i 7 ręcznych karabinów maszynowych. Duch oddziałów naszych bardzo dobry. Dowództwo Obrony Warszawy komunikuje: dnia dzisiejszego odparto ataki niemieckie na wschodnim brzegu Wisły oraz na Modlin. Walki toczą się także na brzegu zachodnim. Obrona Helu trwa. Również rozwijają się walki na Lubelszczyźnie. Ze Lwowem łączność chwilowo przerwana. Części Armii Poznańskiej dotarły po ciężkich walkach do Wisły, gdzie nawiązały łączność z oddziałami obrony Warszawy. Czoła oddziałów sowieckich miały osiągnąć linię Wilno-Brześć nad Bugiem Lwów i weszły w styczność z wojskiem niemieckim. Warszawa była dzisiaj ponownie ofiarą silnego bombardowania lotniczego oraz artyleryjskiego. Lotnictwo niemieckie bombardowało m.in. resztki Zamku Królewskiego, Akademię Wychowania Fizycznego, Muzeum Narodowe oraz poważnie Śródmieście stolicy. Są dalsze poważne straty wśród ludności cywilnej. Duch sił polskich zgrupowanych wokół Warszawy jest bardzo dobry i stanowczy. Walka będzie prowadzona dalej. Znów łuny pożarne widno jak w dzień, kiedy wyjeżdżam do radia. Mimo nocy artyleria niemiecka bije na nieszczęsne miasto, jednocześnie idzie silne natarcie na Pragę. Słychać wyraźnie gwałtowne bulgotanie karabinowego ognia. Artyleryjski ogień bardzo gwałtowny. Ostro szczekają nasze połówki. Bój. Po chwili przyjechał Starzyński, jak zwykle zachrypnięty, straszliwie zmęczony, ale pogodny. Tą pogodą, którą daje energia, praca i czyste sumienie, że się wszystko robi i robiło, co w granicach ludzkich sił się mieści. O 10:00 wieczór przemawiał dzisiaj do nas ambasador Raczyński, któremu zaraz odpowiedział Starzyński. Raczyński mówił: panie prezydencie, majorze Starzyński, słuchałem cię wczoraj ze ściśniętym gardłem, gdy mówiłeś o ofiarach tysięcy ludzi pod Warszawą. Słuchałem twojej pułkownika Lipińskiego opowieści. Słuchałem twojego meldunku, majorze, w którym na wezwanie prezydenta Rzeczypospolitej dałeś odpowiedź godną naszej rycerskiej tradycji. Nie mogę przemówić do ciebie imieniem pana prezydenta. Jedynym moim tytułem to to, że postawiony zostałem przez pana prezydenta jako przedstawiciel Rzeczypospolitej w sojuszniczej Anglii, skąd dzisiaj słowo polskie, nieskrępowane, nieść wam może wieści ze świata. Słowa twoje, panie majorze, wczoraj wypowiedziane, znalazły doniosłe echo, a działa wroga bijące w mury naszej drogiej stolicy groźnym swym hukiem przypominają naszym sprzymierzeńcom rachunek, który być musi i będzie wyrównany. Wiedzcie, drodzy rodacy, że ofiara wasza nie pójdzie na marne i że jej wymowa tu, w tym odległym Londynie, jest w całej doniosłości rozumiana. Ofiara wasza znaczy drogę do zwycięstwa. Garną się już ku nam zbrojne zastępy z Anglii, Francji, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Indii. Na ziemi francuskiej stają szeregi nowej armii polskiej. Nadejdzie dzień, gdy zwycięskie sztandary tej armii wrócą z ziemi obcej do polskiej. Obrońcom Warszawy cześć. Niech żyje Polska. Po przemówieniu Starzyńskiego długośmy jeszcze siedzieli w gabinecie dyrektora Rudnickiego, czytając na słuchy i omawiając sytuację. Od dziś postanowiliśmy, że Warszawa II będzie na fali cały dzień i całą noc bez przerwy, gdyż Niemcy dostroili jakąś stację swoją na falę Warszawy II i chcą od siebie nadawać. Widać z tego wszystkiego, jak namiętnie dążą do złamania Warszawy. Jak bardzo w ich triumfalnym podboju Polski przeszkadza ta niezłomna, uparta Warszawa, na którą cały świat dosłownie patrzy z zapartym oddechem. To też musimy się tu bronić. Musimy się bić, jak długo nie wyczerpią się wszystkie środki, wszystkie możliwości. W każdym zwalonym domu, w ruinach zamku, katedry, w zgliszczach miasta tkwi siła moralna, która przez całe wieki będzie żywiła krew narodu. Czytamy dalej na słuchy. Widać z nich, że Warszawa jest ciągle punktem centralnym tej straszliwej wojny. Co się tu dzieje, co przeżywamy, dowiaduje się świat ze Starzyńskiego i moich przemówień. Dzisiaj BBC streszcza wczorajsze nasze przemówienia. Mówi o nich również Lyon, Tuluza, Moskwa, Rzym. Lyon podaje dzisiaj opis korespondenta włoskiego, który dotarł pod Kutno do Bortnowskiego. Włoch pisał o boju, który dwie dywizje piechoty i dwie brygady kawalerii stoczyły, odpierając natarcie niemieckie. Kiedyśmy wracali z Zielnej, bój na Pradze już ucichł. Od czasu do czasu tylko łyskało się niebo i szedł grzmot po zamarłych ulicach miasta.